Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Co prawda planowałam, że dzisiaj też się zobaczymy, ale niestety nie mam takiej możliwości, dlatego ostatecznie tylko się słyszymy. A że nie chciałam już przeciągać realizacji tego odcinka, to mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo wracamy do serii Zaginieni, ale tym razem będzie bez obrazu. Dlaczego Pod rząd podejmuje tę samą serię? Tego dowiecie się już za chwilę. Dziękuję Wam także za miłe przyjęcie pomysłu z czytaniem komentarzy. W związku z tym, że Wam się spodobał, to dzisiaj na końcu również znajdziecie kilka komentarzy z ostatniego odcinka. Dziękuję też, że chwalicie mnie za brak reklam. Niestety to nie moja zasługa, a serwisu, na którym się znajdujemy. Ale wierzę, że za jakiś czas to się zmieni, choć oczywiście w środku nigdy nie będzie reklam, bo sama wiem, jak bywa to denerwujące. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Szykując ostatnio sprawę Ani, natrafiłam na inną sprawę, która również zwróciła moją uwagę i poczułam taki impuls, że dobrze by było o niej także opowiedzieć. Wiem, że ta sprawa była już omawiana na YouTubie, jednak postanowiłam mimo wszystko się w nią zagłębić, ale żeby się nie sugerować, nie oglądałam tej sprawy u innych twórców. Myślę, że to, co mnie poruszyło w tej sprawie, to przede wszystkim determinacja rodziców, którzy do dzisiaj szukają odpowiedzi. Dlatego sprawa dzieje się w górach, do których mam ogromny sentyment. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam przedstawić historię zaginięcia Ernestyny i Anny. A jeśli będziecie mieli jakieś informacje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy, to zostawię w opisie odpowiednie dane kontaktowe. W 1993 roku ferie rozpoczęły się 25 stycznia. Był to ostatni rok, kiedy obowiązywała jeszcze zasada, że wszystkie ferie odbywają się w tym samym terminie i był to ostatni poniedziałek stycznia. Tamtej zimy do Zakopanego wybierały się dwie koleżanki, 17-latki, Ernestyna Wiaruszewska i Anna Semczuk. Ernestyna urodziła się 14 maja 1975 roku i mieszkała w podwarszawskim Legionowie. Natomiast Anna urodziła się w lutym 1975 roku i mieszkała w Warszawie w dzielnicy Praga Północ. Co prawda obie znały się od podstawówki, ale tak naprawdę dopiero w liceum zaczęły być przyjaciółkami. Chodziły razem do trzeciej klasy liceum imienia Władysława IV w Warszawie, które znajdowało się na Pradze Północ. W tamtym czasie nauka w liceum, tak jak dzisiaj, trwała 4 lata. Połączyła je miłość do gór. Ernestyna była wielką miłośniczką Zakopanego i górskich wycieczek. Należała także do grupy oazowej w Legionowie, z którą jeździła często w góry. Obie dziewczyny pasjonowały się wędrówkami po szlakach turystycznych, chodzeniem po górach, od schroniska do schroniska. Według informacji, które można znaleźć w kronikach policyjnych, wiemy, że Ernestyna miała między 1,66 m a 1,70 m i oczy jasne. Natomiast Ania miała 1,65 m, oczy zielone i włosy koloru blond. Nie wiem, czy dobrze oceniam po zdjęciu, ale wydaje mi się, że Ernestyna miała włosy koloru miedzianego. Ich przyjaźń zacieśniła się tak naprawdę we wrześniu 1992 roku, a wyjazd na ferie miał tylko ją pogłębić. Tak jak wspominałam, ferie zaczynały się 25 stycznia, ale dziewczyny uznały, że wyjadą już z Warszawy 22. Miejscówkę wybrała Ernestyna. Zapamiętała ją dosyć dobrze, bo była już tam wcześniej na jednej z oazowych wycieczek i była zadowolona z tej lokalizacji, jak i gościny. A dokładnie dziewczyny chciały się zatrzymać na kwaterze prywatnej w kościelisku Pitoniówce. Jak sprawdzę na mapie, od Zakopanego jest to około 5,5 km. Łącznie dziewczyny zdecydowały, że w Tatrach spędzą tydzień ferii. Przez pierwsze 3 dni dziewczyny spędzały czas bardzo aktywnie. A wiemy to dzięki pamiętnikowi, jaki prowadziła Anna oraz kartce pocztowej, jaką później wysłała swoim rodzicom. Ania napisała: słaniam się z nóg, ale Bóg mi świadkiem, to jest to, o czym marzyłam. I faktycznie dziewczyny były naprawdę aktywne, bo zdążyły już odwiedzić Gubałówkę, Dolinę Kościeliską, Schronisko Ornak, Jaskinię Mroźną, Czarny Staw i Jaworzynkę. To, że dziewczyny były aktywne, potwierdziła także później gospodyni kwatery. Wszystko zmieniło się 4 dnia, we wtorek, 26 stycznia. Tego dnia dziewczyny wstały przed 9. Szykowały się w pośpiechu, bo chciały pojechać jeszcze do Zakopanego, ale najpierw postanowiły, że zapłacą właścicielce umówioną kwotę za dotychczasowy pobyt. Jak to zwykle bywa, między gospodynią a dziewczynami wywiązała się krótka rozmowa, z której wyszło, że dziewczyny planują pojechać do Zakopanego, bo umówiły się na dworcu kolejowym z kolegami, gdzie planowały też kupić bilety powrotne do domu. Tak, żeby już potem je mieć i nie musieć na ostatnią chwilę ich kupować. Tego dnia warunki były bardzo niekorzystne. Był to bardzo mroźny i śnieżny dzień. Na wszelki wypadek gospodyni powiedziała więc dziewczynom, żeby nie udawały się na wycieczkę w góry, bo mogłoby im się coś stać. Dokładniej powiedziała: uważajcie, bo duje. Podziękowały za radę i po chwili wybrały się na pobliski przystanek PKS. Tam wsiadły do autobusu do Zakopanego, dotarły ponoć na dworzec i ślad się urwał. Jak się później okazało, gdy policjanci przesłuchiwali gospodynię, powiedziała, że faktycznie żegnała się z dziewczynami, ale dokładnie momentu ich wyjścia z domu nie widziała. Była też ostatnią osobą, do której udało się dotrzeć i która widziała dziewczynę. W międzyczasie gospodyni zajmowała się swoimi sprawami, wypełniała obowiązki i tak jej minął dzień. Tego dnia już dziewczyn nie widziała, ale nie zawracała sobie tą głowy, stwierdziła, że pewnie późno w nocy wrócą, może rano, może gdzieś się tam zesiedziały z kolegami. Na ten moment się tym nie przejmowała. Ale w końcu nastał nowy dzień, a licealistek dalej nie było. Kobieta zaczęła się niepokoić coraz dłuższą nieobecnością swoich gości. Zastanawiała się, czy przypadkiem dziewczyny jednak nie wybrały się na jakąś wycieczkę w górę i być może tam się coś im nie stało, chociaż nie widziała, żeby brały ze sobą jakieś cieplejsze ubrania. W końcu swoimi wątpliwościami podzieliła się z córką. I tutaj znalazłam dwie wersje. Pierwsza mówi o tym, że najpierw powiadomiła tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Druga, że powiadomiła komendę rejonową policji w Zakopanem oraz rodziców obu 17-latek. Natomiast tak naprawdę kolejność nie ma znaczenia, bo ostatecznie wszystkie te instytucje dowiedziały się o zaginięciu dwóch licealistek. Rodzicom dziewczyn udało się dojechać następnego dnia, w czwartek 28 stycznia. Od razu oficjalnie zgłosili na policji i w TOPR-ze zaginięcie swoich córek. Niedługo potem do kwatery, w której mieszkały dziewczyny, przybyli funkcjonariusze. Mieli oni przeprowadzić rutynowe czynności, między innymi przejrzeć pokój, w którym do tej pory licealistki mieszkały. Wcześniej zajrzeli tam także ich rodzice, a mama Ernestyny wspomina: przyjechaliśmy tam natychmiast. W pokoju były rzeczy dziewczyn. Paszport, pieniądze, aparat małoobrazkowy marki Ricoh. I faktycznie policjanci potwierdzili, że w pokoju dziewczyn zostały ich najważniejsze rzeczy, czyli właśnie paszport, pieniądze, aparat, o którym wspomniała mama Ernestyny oraz, co najważniejsze, ciepłe ubrania. Mimo tego jako pierwszą hipotezę podano, że dziewczyny musiały wyprawić się w góry. Tutaj jednak zdecydowanie oponowali rodzice licealistek. Podkreślali, że ich córki są spokojne, nie zawierają przypadkowych znajomości, do tej pory nie sprawiały też żadnych kłopotów. Na pewno spontanicznie nie pojechałyby nigdzie dalej, tym bardziej za granicę, bo przecież nawet nie miały ze sobą paszportów. Do tego jeszcze raz przeanalizowano, że faktycznie nie wzięły żadnych ciepłych rzeczy, nie wzięły gorącej herbaty, jakichś posiłków, czegokolwiek, co przydałoby im się wyprawę w górę w takich warunkach. Bo przypominam, tego dnia padał naprawdę mocny śnieg. A dziewczyny wychodząc z kwatery wzięły tylko mały plecak, zostawiły pieniądze, bieliznę, kosmetyki, dokumenty. Wyglądało to tak, jakby planowały tam wrócić. Dziewczyny też nie miały konfliktu z rodzicami, były z nimi bardzo związane, czuły się też kochane. Wydawało się, że nie miały więc powodu, by uciekać. Miejscowe radio Alex nadało komunikaty o poszukiwaniu licealistek. W tym czasie policja rozpoczęła swoje własne śledztwo. Z kolei TOPR wysłał swoich ratowników śmigłowcem, którzy mieli wypatrywać dziewczyn z góry w razie co. Wtedy po raz pierwszy w Tatrach użyto termowizji na śmigłowcu Bell. Ratownicy podejrzewali, że jeżeli znajdą dziewczynę, to niestety mogą one już nie żyć. Bo jednak zakładano, że mimo tego, iż gospodyni je ostrzegała, aby nie wybierały się w góry, mogły jej nie posłuchać i w efekcie na przykład ulec jakiemuś wypadkowi. Ale poszukiwania z udziałem śmigłowca nic nie dały, a do tego przeanalizowanie wszystkich faktów potwierdzało, że raczej tę wersję trzeba odrzucić. Jeżeli nie wybrały się w góry, to może w takim razie wyjechały za granicę. Taki był kolejny pomysł policjantów na to, co mogło się stać z Ernestyną i Anią. Od 1993 roku, nieopodal Kościeliska, mieliśmy polsko-słowacką granicę. Ale choć była tak blisko i właściwie w jednej chwili można było stanąć na terenie innego kraju, to jednak i tę wersję trzeba było odrzucić, chociażby z tego faktu, o którym wam już wspomniałam. Dziewczyny nie wzięły paszportów. A jak pewnie dobrze się orientujecie, w tamtych czasach paszport był niezbędny, aby przekroczyć granicę. Do tego to, jaką dziewczyny miały osobowość, zupełnie kłóciło się z tym, że miałyby tak bez słowa gdzieś wyjechać i rzucić wszystko i po prostu zniknąć. Tak jak wspominałam, ich relacje były bardzo dobre i nie było powodu, dlaczego miałyby tak się zachować. Pojawiła się także teoria o tym, że być może dziewczyny wstąpiły do jakiejś sekty. Ale i tutaj nie było niczego, co wskazywałoby na to, że miałyby dokonać takiego kroku. Zatem pojawiła się kolejna wersja, jaką należało rozpatrzeć. I tutaj pojawiła się teza, że ktoś odebrał im życie. Okazało się, że syn gospodyni, u której dziewczyny mieszkały, zdążył wejść w zatarg z Ernestyną. Zakopiański prokurator, który wykonywał pierwsze czynności w tej sprawie, tak się o tym wypowiedział. Były przypuszczenia, że odebrano im życie i zakopano w ogrodzie na posesji, gdzie mieszkały. Policja miała informację, że syn gospodarzy groził jednej z nich. Dodatkowo zostało to wzmocnione faktem, że właściwie nie udało się dotrzeć do nikogo, kto miałby się spotkać z dziewczynami w Zakopanem. A że tak miało być, w końcu twierdziła sama gospodyni i nikt inny nie mógł tego potwierdzić. Nie wiadomo też, czy to byli jacyś znajomi, których dziewczyny poznały w Zakopanem, czy może byli to ich znajomi z Warszawy, którzy przyjechali. Podejrzewam, że jeśli byliby to znajomi z Warszawy, to pewnie od razu by poinformowali policję o tym, że to oni się mieli spotkać z dziewczynami. Z drugiej strony sprawa zaginięcia dziewczyn była dosyć rozgłoszona, a więc gdyby ktoś faktycznie się miał z nimi spotkać, to pewnie również zgłosiłby się na policję. Aczkolwiek to tylko moje domysły. W każdym razie, tak jak powiedziałam, do dziś nie ustalono, z kim ewentualnie miały się spotkać. Ostatecznie jednak ten wątek, że byłby w to zamieszany syn gospodarzy, się nie potwierdził. Policja jednak dalej szła tym tropem i szukała innego podejrzanego. W ten sposób pojawił się wątek Pawła H. Mężczyzna w latach 90. był już dwukrotnie karany, często też przyjeżdżał w górę. Nie będę wam dłużej opisywała tej historii. Jeżeli chcecie posłuchać, co takiego później zrobił Paweł, to polecam wam na kanale Asi z morderstwem im do twarzy, to posłuchajcie odcinka właśnie o nim. Ja tylko wam wspomnę, że na swój sposób policja miała nosa, że Paweł może stanowić bardzo duże zagrożenie dla kobiet. O czym w sierpniu 2003 roku przekonała się 22-letnia Katarzyna. Najgorsze jest to, że za te przestępstwa, które popełnił w latach 90., odsiadywał potem karę pozbawienia wolności przez 7 lat i wyszedł w 2001 roku. A 2 lata później ciało Kasi zostało znalezione w Dolinie Chochołowskiej. Oczywiście funkcjonariusze postanowili przepytać Pawła, aby stwierdzić, czy miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczyn. Pokazano mu wtedy ich fotografie i czekano na jego reakcję. Paweł wziął fotografię do ręki, chwilę się przypatrywał, a potem powiedział: nie znam ich, mogłem je spotkać przypadkowo, gdy bywałem w Tatrach. Poproszono go także o badanie na wariografię. W jego trakcie nie drgnął mu żaden mięsień. Mimo tego policjanci musieli skreślić go z listy podejrzanych. Nic na niego nie mieli. Kolejną osobą, której śledczy się przyjrzeli, był Marc Dutro. Mężczyzna był już dobrze znany policji z Belgii, a do tego wiadomo było, że w tamtym czasie przebywał na Słowacji i w Polsce. Ale i ten wątek do niczego nie doprowadził. W związku z brakiem kolejnych podejrzanych należało się zastanowić nad kolejną hipotezą. Tutaj pojawił się pomysł, że dziewczyny mogły zostać porwane do pracy w agencji towarzyskiej na terenie zachodniej Europy. Po pierwsze wskazywało na to to, że zimą 1993 roku słowacka policja akurat rozbiła gang, który zajmował się tego typu działalnością. Dodatkowo policji udało się dotrzeć do 2 osób, które twierdziły, że 26 stycznia widziało 2 młode dziewczyny na przystanku PKS w Kościelisku. Natomiast ich wersja kłóciła się z tym, co do tej pory wiedzieli policjanci. Otóż twierdzili oni, że Ernestyna i Anna wsiadały do jakiegoś samochodu. Dokładniej było to czerwone auto o zagranicznych numerach rejestracyjnych. 27KY557. Oczywiście od razu postanowiono sprawdzić te rejestracje i o pomoc poproszono Interpol. Niestety dotąd nie udało się ustalić właściciela auta. Z kolei trafił się też świadek, który twierdził, że na początku marca 1993 roku usłyszał rozmowę dwóch mężczyzn. Rozmowa ta bardzo go zaniepokoiła, dlatego że dotyczyła porwania dwóch młodych dziewczyn na terenie Zakopanego. Jeden z mężczyzn twierdził także, że któraś z tych dziewczyn miała ugryźć go w rękę. Niestety i tej wersji nie udało się potwierdzić. Mimo tego do wersji, że dziewczyny zostały porwane, przekonany jest m.in. Robert Leśniakiewicz, emerytowany już funkcjonariusz Straży Granicznej. Służbę pełnił do 1994 roku. W ramach swojej pracy pod tytułem Projekt Tatry, oprócz opisów obserwacji nieznanych obiektów latających nad Tatrami, pisze także o niezwykłych przypadkach zaginięć osób, które poszły w górę i już nie wróciły. Twierdzi on, że dziewczyny zostały porwane przez członków albańskiej albo serbskiej mafii zajmującej się dostarczaniem Polek, Czeszek, Słowaczek, Ukrainek albo Rosjanek do niemieckich, włoskich albo austriackich domów publicznych. I faktycznie również i on w swojej pracy potwierdza, że na terenie Słowacji doszło do rozbicia serbsko-albańskiego gangu, który zajmował się handlem kobietami. Wskazuje też na to, że dziewczyny były atrakcyjne i mogły być kuszące dla takich oprawców. Z kolei na forum trafiłam na trochę inny obraz tego, co mogło się wydarzyć z dziewczynami tamtego dnia. Pojawia się tam informacja, że istniało domniemanie tego, że po wykupieniu biletów dziewczyny udały się na kalatówki, a potem na Czerwone Wierchy, ale ta wersja ponoć nie potwierdziła się w toku dochodzenia. Obie dziewczyny cieszyły się bardzo dobrą opinią w szkole. Nie miały żadnych nałogów, nie sprawiały żadnych kłopotów. Były postrzegane jako grzeczne i spokojne dziewczyny. Natomiast podobno relacja obsługi jednego ze schronisk zupełnie w innym świetle je przedstawia. Ktoś stamtąd twierdził, że widział je w towarzystwie narkomanów z Warszawy, Krakowa albo Śląska. I z kolei miałoby to potwierdzać tezę, że dziewczyny po prostu uciekły. Jednak czy tak faktycznie było, nigdy nie zostało potwierdzone. Natomiast niektórzy twierdzili, że za tym, iż dziewczyny gdzieś wyjechały, świadczy bardzo dziwne wydarzenie z 4 marca 1993 roku. Otóż tego dnia ktoś włamał się do samochodu ojczyma Ani. I w zasadzie pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że z samochodu nie ukradziono niczego wartościowego, poza neseserem z paszportem i pamiętnikiem Ani. I teraz nie wiadomo, czy sprawca wiedział, że w neseserze są właśnie te rzeczy, czy też liczył, że właśnie tam jest coś wartościowego i na przykład się spieszył i nawet nie zajrzał. Oczywiście sprawca nie został złapany. Z drugiej strony, gdyby dziewczyny uciekły i potrzebowały paszportów, to chyba jeden, tylko ten Ani, by nie wystarczył. Gdyby z kolei porwali je jacyś przestępcy, to pewnie też mieliby dojścia do tego, aby wyrobić im fałszywe paszporty. Jeśli oczywiście byłaby taka potrzeba. Z kolei na samym Podhalu chodziły plotki, że dziewczyny trafiły do jakiejś specjalnie przygotowanej piwnicy i tam są przetrzymywane. Czy to możliwe? Obie dzisiaj byłyby po 40. W międzyczasie rodzice Ernestyny przejechali Polskę wzdłuż i wszerz. Robili wszystko, aby odnaleźć swoją jedynaczkę. W tym celu założyli nawet ruch obrony rodziny i jednostki. To stowarzyszenie sprawiło, że bardzo narazili się różnego rodzaju sektom, bo pomagali ludziom, którzy byli przez nie wykorzystywani albo byli uwikłani w ich działalność, w jakiś sposób zmanipulowani. Zaczęli przyjeżdżać do nich rodzice z całej Polski, których dzieci właśnie trafiły do sekty. Był to też czas, kiedy w końcu zaczęło być głośno o tym zjawisku, bo wtedy jeszcze w Polsce nikt o tym nie mówił. Jeździli też po szkołach z wykładami. Stowarzyszenie stworzyli przede wszystkim po to, aby sprawdzić, czy ich córka przypadkiem nie trafiła do jakiejś sekty, ale w efekcie postanowili też zrobić coś dobrego. Swoje poszukiwania rozszerzyli także na całą Europę, ale nigdzie nie znaleźli śladu po Ernestynie. Sprawę skomentował także młodszy aspirant Jarosław P., emerytowany policjant z Zakopanego. Swoje zdziwienie wyraził w następujący sposób. Rzadko się bowiem zdarza, aby dwie niemal dorosłe osoby zaginęły jednocześnie i nie odnalazły się po prawie 27 latach. W całej powojennej historii zaginięć takich przypadków było nie więcej niż kilka. Gdy rodzice szukali dziewczyn na własną rękę, policja prowadziła swoje czynności operacyjne. Nie przynosiły one jednak żadnego rezultatu. Wieści nadchodziły z całej Polski i wszystkie były sprawdzane. Pojawiały się informacje z Nowego Targu, z Zielonej Góry, z Częstochowy. Jednak żadna informacja nie prowadziła do dziewczyn. Na początku listopada 1994 roku prokurator przyjął od rodziców licealistek zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na tej podstawie 18 listopada rozpoczęto śledztwo w sprawie pozbawienia wolności obu nastolatek. Ponieważ jednak działania policyjne na niewiele się zdawały, rodzice dziewczyn zgłosiły się do jasnowidzów. Problem polegał jednak na tym, że ich wizje były bardzo sprzeczne. Poprosiliśmy o pomoc kilku jasnowidzów. Nie było dwóch identycznych relacji, powiedział tata Ernestyny. Jasnowidz Karol W. powiedział: obie nie żyją, jedna ma pękniętą czaszkę, druga zmarła ze strachu na serce, leżą gdzieś koło schroniska w Morskim Oku. Jasnowidz Krzysztof J. Te dziewczyny poszły w góry w towarzystwie trzech chłopaków. Tak zobaczyłem podczas wizji. Około 4 km od Zakopanego jest taki trudny szlak, zakończony urwiskiem, kanionem głębokim na około 300 metrów. Według mnie one zostały zepchnięte do tego kanionu. Jasnowidz numer 3. Dwóch gości chciało je wywieźć do Austrii. Jasnowidz numer 4. Żyją, ale osobno. Ernestyna w Zakopanem, Ania na północ od Warszawy. Mimo tych sprzecznych wizji, rodzice dziewczyn się nie poddawali. Wraz z policją dotarli też do osób z tak zwanego półświatka. Wróciła więc wersja, że ktoś dziewczyny wywiózł za granicę. Padły tutaj pseudonimy. Igła, Czarny Sylwek, Riko, Grisza. Sprawdzono każdy trop, na nic nie trafiono. 10 lutego 1995 roku śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczyn zostało przejęte przez ówczesną prokuraturę wojewódzką w Nowym Sączu. Na tym etapie wykluczono teorię o tym, że dziewczyny poszły w góry i miały jakiś nieszczęśliwy wypadek. Z kolei za najbardziej prawdopodobną teorię uznano, że Ernestynę i Anię wywieziono za granicę. Pomimo wystąpienia z prośbą o pomoc do Interpolu, nie udało się trafić na ślad dziewczyn. W związku z tym 28 października 1996 roku śledztwo zostało zawieszone. 9 lat później, w lutym 2005 roku, Nowosądecka Prokuratura Okręgowa zwróciła się do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem z zapytaniem, czy w sprawie zaginięcia dwóch licealistek udało się poczynić jakieś nowe ustalenia. Ale przez ten czas nie trafiono na żaden nowy ślad, dlatego odpowiedź była negatywna. Na tej podstawie 16 lutego tego samego roku śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczyn zostało umorzone, bo doszło do przedawnienia. Mimo tego nie oznaczało to, że wszystkie czynności zostaną dosłownie zawieszone. Prokurator potwierdził, że czynności nadal będą kontynuowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, jak i Interpol. Rodzice Ani i Ernestyny mieli możliwość, aby zaskarżyć to orzeczenie prokuratora, ale tego nie zrobili. W wywiadzie twierdzili, że policjanci co pewien czas się do nich odzywają. Czasami znajdą jakieś nowe ślady, proszą o próbki DNA. Nigdy nie odmawiają, bo wciąż mają nadzieję. Ostatnio nawet poproszono ich o zdjęcie, aby wykonać wizualizację ich córki Ernestyny, która wtedy miałaby 34 lata. Oczywiście do tej wizualizacji doszło i teraz możecie zobaczyć, jak wyglądałaby wtedy Ernestyna. Jeśli chodzi o mieszkańców Kościeliska, to do dzisiaj dosyć dobrze kojarzą tę sprawę. Twierdzą, że różne wieści do nich dochodziły, między innymi takie, że zostały porwane. Dobrze kojarzą ich rodziców, bo co pewien czas tu przyjeżdżają, szukają śladów, pytają ludzi, wierzą, że ktoś coś sobie przypomni. Ale niestety przeważnie wyjeżdżają z pustymi rękoma. Jeden z mieszkańców twierdzi, że może poszły w górę i tam przepadły. W końcu to nie byłby pierwszy raz, gdy ktoś właśnie tam znika. Podobną teorię ma Stanisław Staszel, prokurator z 26-letnim stażem. Uważa, że winne zaginięciu dziewczyn są góry. Przypomniał sobie także, że mieli świadka, który widział, że dziewczyny szły w stronę Doliny Małej Łąki. Wierzy, że to Tatry skrywają mroczną tajemnicę Ernestyny i Ani i jest przekonany, że kiedyś przez przypadek ta zagadka zostanie rozwiązana. Jeśli w międzyczasie małopolska policja nie ustali żadnych nowych faktów, to w 2023 roku dojdzie do przedawnienia. Oczywiście chodzi o karalność, gdyby jednak doszło do odebrania życia Ernestynie i Ani. W 2018 roku tata Ernestyny wypowiadał się w jej sprawie. Wtedy miał 74 lata, jego córka miałaby 43. Wraz z żoną dalej mieszkają w tym samym miejscu. Zachowali także pokój Ernestyny. Jego żona namalowała nawet jej portret. Wszędzie wiszą jej zdjęcia. Żeby jakoś funkcjonować, pan Krystian dalej pracuje, mimo wieku. Jego żona maluje i robi gobeliny, żeby przetrwać. Wciąż czekają na wieści o tym, co się stało z Ernestyną. Rok wcześniej ponownie pojechali do Zakopanego i szukali śladów po swojej córce. Przy okazji przekazali komendzie z Zakopanego aktualną progresję portretu Ernestyny. Pan Krystian potwierdza, że wszystkie możliwe ślady zostały sprawdzone. Do tego z żoną był w Holandii, w Niemczech, w Hiszpanii. Naprawdę poruszyli niebo i ziemię. Do tego zaczęli nagłaśniać problem sekt, pomagali im także jasnowidzowie, prywatni detektywi, przyjaciele i taka. Do tego zaangażowali się dominikanie i kardynał Macharski. Tata Ernestyny podkreśla, że bardzo dużo osób im pomagało i wszystkim są bardzo wdzięczni. W 2019 roku, 14 marca, oboje wystąpili w magazynie kryminalnym 997. Rodzice Ernestyny deklarowali w nim, że cały czas wierzą w to, że ich córka żyje. Mama nastolatki dodała także, że gdyby miała taką możliwość, żeby tylko ją zobaczyć, że wszystko jest w porządku, to też by z tej możliwości skorzystała. Bo rozumiała, że córka mogła wybrać inną drogę, natomiast chciała się upewnić, że wszystko z nią w porządku. W programie skupiono się także na istotnym wątku fotografii przedstawiającą Ernestynę. Kluczowe w tym zdjęciu było to, że dziewczyna była na nim w kurce, którą jej mama kupiła jej tuż przed wyjazdem. Dosłownie założyła na siebie i pojechała. Nie było więc okazji, aby w Warszawie zrobić to zdjęcie. Była taka możliwość dopiero w Zakopanem. Natomiast to, co było bardziej zaskakujące, to to, że w programie pani Krystyna powiedziała, że to zdjęcie zobaczyła dopiero w sieci jakieś 2-3 lata wcześniej i nie miała pojęcia, skąd ono pochodzi. Powiedziała: ktoś zrobił to zdjęcie w Zakopanem wedle mnie, bo ona założyła tę kurtkę i pojechała. Mama Ernestyny skontaktowała się także z policją w Zakopanem z pytaniem, czy wiedzą, skąd owe zdjęcie pochodzi. Otrzymała wtedy odpowiedź, że prawdopodobnie od jakiegoś z rodziców, ale według niej było to niemożliwe. Pojawiły się więc kolejne wątpliwości. Kto zrobił to zdjęcie? Kto je wrzucił do sieci? Czy może ta osoba wiedziała coś więcej o losach Ernestyny i Ani? Niestety do tej pory na żadne z tych pytań nie znaleziono odpowiedzi. Nie znaleziono też żadnej wskazówki, która mówiłaby o tym, co się stało z dziewczynami. Na świecie nie ma już osoby, która jako ostatnia widziała nastolatki żywe, czyli ich gospodyni. Jeżeli jednak chodzi o najbardziej prawdopodobną wersję zaginięcia dziewczyn, to w zasadzie cały czas utrzymuje się ta sama. Zarówno prokuratura, jak i magazyn kryminalny 997 wierzą, że ktoś pozbawił wolności dziewczyny i wywiózł je za granicę. Z kolei policjant, który wypowiadał się w programie 14 marca 2019 roku, twierdzi, że ze wszystkich wersji zdarzeń branych pod uwagę przez śledczych, jedyną wersją, która dawałaby nadzieję na to, że dziewczyny dalej żyją, jest to, że zostałyby porwane do jakiejś agencji towarzyskiej w innym kraju. Ale tak jak wam wspominałam, jest to tylko teza, jakiś domysł. Nie znaleziono dowodów na to, że właśnie to się wydarzyło. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Przyznacie, że jest naprawdę zagadkowa i tajemnicza, a jednocześnie budzi wiele emocji, co przede wszystkim wiąże się też z walką, jaką podjęli rodzice Ernestyny. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie. Czy macie jakieś domysły? Która z tych teorii najbardziej według was wydaje się prawdopodobna? Czekam na wasze opinie w komentarzach. A skoro już jesteśmy przy komentarzach i ostatnio wam się ten pomysł spodobał, to pomyślałam, że dzisiaj też kilka przeczytam. Impuls. Słucham leżąc na łóżku w Gdańsku i polując na jedzenie. Pozwolę sobie zażartować, ale wyobraziłam sobie, że polujesz na jakieś myszy albo szczury, bo nie wiem, jak z łóżka można coś upolować. Oczywiście żarcik, domyślam się, że była to jakaś aplikacja. Piotr Laskowski. Dziękuję za odcinek. U mnie jest tak, że prowadzę bar osiedlowy i wszyscy, którzy pracują w kuchni, mówią: o, szef przyszedł, znów będą kryminalne historie. Myślę, że oni też uwielbiają słuchać tak jak ja. Pozdrawiamy. cała ekipa Barona Rolnej z Łodzi. Tak sobie pomyślałam, że to bardzo urocze i musicie mieć tam naprawdę fajną atmosferę, że tak luźno się czujecie i możecie słuchać kryminalnych historii. Fajny z ciebie szef musi być, Piotrek. Dziękuję za komentarz i również pozdrawiam. Weird Girl, wierna słuchaczka, też Monika, pozdrawia z Francji. PS, zaraziłam twoim kanałem moją mamę, teraz jest nas dwie. Bardzo mi miło i naprawdę fajnie jest czytać, że czasami w pewnym sensie łączę pokolenia, bo fajnie jest przeczytać, że wraz ze swoimi rodzicami siedzicie i słuchacie tych historii. I ostatni komentarz na dzisiaj, który właściwie jako pierwszy wpadł mi w oko, ale najpóźniej teraz do niego trafiłam. Dobry wieczór, bo właśnie teraz się usłyszeliśmy i uwidzieliśmy. Nie ukrywam, że jestem wiernym fanem tego głosu i tego kanału, mimo że dziś pierwszy raz komentuję. Jak się okazało, doczekałam się randki, nie tak jak zwykle o tej porze bywa z ukochaną kobietą, dla której niestrudzenie bije moje serce, ale z kryminalną historią, podcaście o prawdziwych zbrodniach, które również mają miejsce w tym małym wariacie, dzięki któremu żyję. Miejscówka dość dziwna, bo czekam sobie na pomoc drogową w przemiłym towarzystwie zbrodni. Mimo upływu tylu lat, mam nadzieję, że Ania żyje i się odezwie do osób, które nie tracą wiary. Napisał Władysław Mikołaj. Mam nadzieję, że jednak szybko doczekałeś się tej pomocy drogowej i wszystko skończyło się dobrze, a randka z ukochaną odbyła. No dobra, na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i czekam na wasze komentarze, bo mi też bardzo miło się je czyta. Trzymajcie się w tych trudnych czasach, życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.